że w Kościele od początku istnieją zmiany, tego nikt nie może zakwestionować. Tylko na czym polegają te zmiany? I tu jest bardzo ważne. Fakt, że każdy sobór powszechny przynosi Kościołowi nowe wyjaśnienie, nowe określenie, bardziej wyraźne dogmatu wiary, tajemnicy wiary, jest zawsze pewna zmiana. Będzie bardziej jeszcze jasne niż dotąd. I takie zmiany oczywiście podpisujemy całym sercem. Natomiast na czym polega właśnie nasza krytyka Soboru Watykańskiego II i następujących zmian? To nie jest właśnie taki rozwój tego, co zawsze już było. Bo te zmiany, co Kościół potwierdza i podkreśla i akceptuje i nawet uważa za potrzebne, to jest właśnie ten rozwój od tego, co zawsze jest, od tak zwane implicyty, od jeszcze niewyraźnego do wyraźnego. Zawsze tak tłumaczę ludziom, że na końcu śmierci ostatniego apostoła wszystko zostało nam przekazane. Jakby piękny bukiet kwiatów, róże, lilie, ale te róże były jakby zamknięte jeszcze. I z biegiem wieków po prostu jeden kwiat po drugim otwiera się. Wszystko jest, ale to, co już jest, zostanie coraz to bardziej otwarte. Natomiast na czym polega właśnie nasza krytyka? Nasza krytyka polega na tym, że Sobór Watykański II nie prowadził do dalszego rozwoju tego, co już istniało i bardziej jasnego określenia, co było zadanie wszystkich papieży i wszystkich dotychczasowych soborów, ale Sobór Watykański II prowadził, aby zachować właśnie ten przykład, nowe po prostu rośliny do tego biukietu. I to nie wolno. Kiedy Kościół widział coś nowego, to znaczy w tym sensie, co do tej pory nie było, to z największą ostrożnością powie, skąd to jest. I teraz, kiedy widzimy teraz, że ten ekumenizm, te idee wolności religijnej, te idee tego kolegializmu, bo te idee, te wszystkie te istniały wcześniej. Sam ojciec Soboru Yves Congar mówi, że to znajduje się po prostu w pismach liberałów, bo my możemy dodać po prostu masonów XVIII-XIX wieku, którzy właśnie chcieli prowadzić rewolucję do Kościoła. I to jest jeszcze bardziej. Właśnie te punkty Soboru Watykańskiego, które kontestujemy, to nie jest właśnie to nie, bo nie, ponieważ jest to dla nas, i to jest bardzo widoczne, jest to wprowadzenie samej sprzeczności właśnie do nauki Kościoła, do tej jedności wiary. Mianowicie, dotychczasowe papieże potępili ekumenizm i nagle pojawi się sobór, który to nie akceptuje, ale pochwali. Dotychczasowe papieże właśnie odnosili się negatywnie i potępili to pojęcie wolności religijnej, jak Sobór Watykański to zatwierdza. Więc mamy wybór. Czy papieże Grzegorz XVI, Pius IX, Pius X, Leon XVI, Benedykt XV, Pius XI, Pius XII, które wyraźnie określili naukę Kościoła na taki temat, czy wszyscy oni mylili się, to znaczy cała tradycja, to znaczy papieże dotychczasowe, i czy to sobór. I w tym momencie właśnie widzimy, że tutaj nie jest właśnie nie, bo nie, ale to jest bardzo poważne zagadnienie, bo jeśli jedna instytucja wydaje się sprzeczna ze sobą, to przecież nikt tej instytucji niepoważnie traktuje. I przede wszystkim, jeśli wierzymy, że Kościół jest Kościół Chrystusowy, Chrystus jest ten sam, wczoraj i dziś i na zawsze, więc On nie może się zmienić. Więc te zmiany nie mogą dotykać istoty Kościoła. Odnośnie teraz do mszy świętej, ta msza, którą nazywamy w trzech czasów, w swojej istocie przechodzi od czasów apostolskich. I z całą pewnością możemy mieć te ślady, a mianowicie samą istotą mszy, co jest największa część, jest już napisane w sakramentarium świętego Grzegorza Wielkiego, który żył właśnie na przełomie VI do VII wieku. Nie negujemy, że oprócz mszy trydenckiej albo rzymskiej istnieją jeszcze inne obrządki, wschodnie obrządki. Przecież my mamy najbliższe kontakty z grekokatolikami na Ukrainie, gdzie uczestniczymy w mszy świętej właśnie świętego Grzegorza Wielkiego, Jana Chryzostoma z wielką przyjemnością. I są to inne formy mszy, ale co w tej mszy jest ważne? Właśnie to jest ich istota. I nasza, ta różnica między naszą tradycyjną mszą a tą nową, to nie jest tylko sprawa łaciny, albo sprawa, że tamta nowa została po prostu, prowadziła pewne zmiany. To jest zasadnicza różnica. Różnica, która polega właśnie na tym, że tradycyjna msza zawiera cały tradycyjny dogmat wiary. Wszystkie te dogmaty wiary są wtedy bardzo wyraźnie określone. Natomiast ta nowa msza po prostu jest wyrazem tych reform Soboru Watykańskiego II i prowadzi ekumenizm, prowadzi po prostu te wszystkie nowości. Tradycyjna msza składa ten nacisk na to, że msza święta jest uobecnieniem, odnowieniem, właśnie odnawianiem śmierci Chrystusa na krzyżu Kalwarii. Nowa msza właśnie przychodzi ze nową ideą, ale ta idea też nie jest nowa. Ta nowa msza inspiruje się z innych źródeł. Jest niesamowicie bliska do protestanckiego obrządku uformowanego przez Lutra. To są te nowe rytm mszy, tak jak mamy tutaj, pasuje doskonale właśnie do tego, co Luther robił. Ale Luther neguje po prostu istotne dogmaty Kościoła katolickiego. I z tego powodu, z powodu tych różnic, które nie są małe, które są zasadnicze, człowiek musi zdać sobie sprawę, że jeśli długo uczestniczysz w tej nowej mszy i przyjmujesz te wszystkie zmiany, to po jakimś czasie to masz ducha protestanckiego. Tak jak Luther chciał w swoim XVI wieku, tak jak dzisiaj nastąpi. I rzeczywiście, jakie są owoce tej nowej mszy? Tak jak są owoce tego Soboru Watykańskiego II. Właśnie to jest dziwne, że obecni dostojnicy Kościoła właśnie te owoce tych reform jakoś widzą. Obecny papież Benedykt XVI pisał kilka książek, gdzie ubolewa nad tym, co się dzieje w Kościele i widzi ten upadek wiary. Widzi, że ludzie już nie wierzą w Najświętszy Sakrament, już nie wierzą w te istotne prawdy wiary. Ale czemu tak jest? My po prostu chcemy dać odpowiedź, skąd to jest. A właśnie, że my chcemy dać odpowiedź na to, to wskazujemy na ten sobór i na prowadzenie tej nowej mszy i mówimy ludziom, musicie wrócić do mszy świętej wszechczasów, które oprawiali wszyscy święci i całe, można powiedzieć, naród polski na przykład, bo jesteśmy tutaj, podczas tysięcy lat inspirował się z tej mszy i z tej doktryny i ci święci uformowali katolicką Polskę i po prostu oni mieli wspaniałą drogę. Natomiast dzisiejsza droga, no zobaczcie, co się dzieje w Kościele. To jest oprócz bardzo opłakalnych sytuacji, czasem nic mniej, nic więcej niż ohyda spustoszenia.